Gadu, gadu nocą. Radio Zielona Góra po północy i rozmowy o wszystkim.
Dzień dobry, wieczór. Z uśmiechem na twarzy mówimy, chociaż pora taka, że nic tylko wziąć i chrapnąć
tak,
sobie.
Dzisiaj taka szczęśliwa nocka.
A szczęśliwa będzie. Wygrałaś lotolotka.
A gdzież? To nie jest szczęście. To jest środek do celu, do szczęścia.
Właśnie. I to mówi Agnieszka Sobiek.
I Paweł Ptaszyński.
Paweł Ptaszyński to ja. Zapraszamy na nocne pogaduchy. Chyba zajawiliśmy w ostatnim tygodniu, że no, że będzie szczęśliwy program taki.
O szczęśliwości naszej codziennej, wszelakiej, etc. Takiej, której nie dostrzegamy na co dzień, a jest, i udowodnimy dzisiaj, że jesteśmy wszyscy szczęśliwi. Nawet ci, którzy są w tej chwili w takim dołeczku albo wielkim dole z różnych powodów, też są szczęśliwi.
Będziemy te antydepresanty antenowe stosować?
Dzisiaj będziemy w taki łagodny tryb wchodzić, aczkolwiek zobaczymy, jak to nam się uda.
No dobrze, jedźmy za tym. Od czego wyjdziemy?
Czy się czujesz szczęśliwy?
Ach.
No powiedz, że tak. To się będzie zgadzało z,
wiesz co,
z całokształtem naszego programu tutaj.
Ale co to znaczy szczęśliwy? Ja nie wiem, czy się czujesz szczęśliwy.
A co to znaczy szczęście?
A w którym momencie się łysina zaczyna? Już parokrotnie zadawałem ci to pytanie. Co to jest szczęście?
I po rozmowie z
kiedy
pewną osobą
szczęście?
Powiedziałam, że już nie odpowiem o łysinie. Kiedy szczęście? Co to jest? No Arystoteles stwierdził, że jest sensem i celem życia, ostatecznym i najważniejszym dążeniem człowieka, ale nie będziemy aż tacy naukowi. Dla mnie to jest po prostu brak nieszczęścia.
No.
Jakby to nie zdefiniować, bo podobnież nie można jednoznacznie, nie ma jednej spójnej
definicji,
spójnego przepisu na szczęście dla wszystkich, ale jednoznacznie to jest brak nieszczęścia.
To co w takim razie jest nieszczęście?
Coś, co sprawia, że nie chce nam się wstać. O, to jest moja definicja następnego ranka i nie chce nam się żyć, nie chce nam się...
No dobra,
no to nic nam taka się nie chce.
Robocza definicja, przyjmijmy, że my ustaliliśmy ją jako obowiązującą. To jest taki paradygmat dla naszych dalszych rozważań. Czyli szczęście to jest brak nieszczęścia, a nieszczęście to jest coś, co sprawia, że nam się nie chce wstawać.
Tak, nie chce nam się nic. Nie chce nam się być po prostu.
Ale... Ja tak mam codziennie rano, kiedy mi o 4:50 telefon dzwoni. Ja mi się wtedy nic nie chce. Nie chce mi się
to
być.
Ja bym to definiowała inaczej. To już jest, wiesz, tryb życia niezgodny z twoim, bo na pewno założę się, że nie jesteś skowronkiem.
No nie. No nie, przepraszam, ja jestem, ja lubię wcześniej wstać przed wszystkimi, ale no...
Ze skórami?
Ale nie o 4:50.
No a kury o tej właśnie godzinie pieją, kury pieją.
O 5:30, no ewentualnie o 6:00.
Koguty po 4:00. I tutaj słuchacze, którzy niech wesprą mnie, moją wiedzę na temat piania kogutów i pory ich piania, ci, którzy posiadają owe, możemy na mailu.
Szczęśliwy kogut pieje zawsze dwa razy, tak?
To znaczy...
Poczta małpa RZGPL, to jest mailowy.
Tak, szczęśliwy do momentu, kiedy ktoś nie zmusi go, żeby tego drugiego razu nie było.
Aha!
Lewitujące buty i te inne rzeczy,
rozumiem,
tak?
Przyjmuję to, dobra.
Zwierzęta to są takie istoty, które nam pokazują szczęście całym sobą. Miałeś kiedyś piesa?
Miałeś.
Jak cię witał? Całym sobą, cały tył
witał,
chodził.
Aż chodził cały.
Cały tył chodził, paszczęka uchachana, jakby to, na to nie spojrzeć,
prawda.
Tak? Język latał, wszystko tak dookoła, pies latał, wszystko latało.
I kryształy też latały.
Zwierzęta mają to do siebie, że właśnie potrafią okazywać emocje. A my tak z pokolenia na pokolenie tacy bardziej hermetyczni się robimy, tacy zachowawczy, tacy poważni. Po co? Życie nie jest poważne. Życie nie należy brać poważnie. Są sytuacje, które stawiają nas do pionu, no ale przecież nie na zawsze.
Prawda. Nie mam tu nic więcej do powiedzenia, bo tak jest.
Bo jeśli szczęście pojmujesz jako przyjemność, to jest to teraźniejsza korzyść. Bo coś jest teraz, tak? Coś jest dla ciebie przyjemne, ale jutro, pojutrze to już nie będziesz ukochany z tego powodu, że wczoraj było fajnie, tak? Gdzieś tam coś osiągnąłem. No chyba, że to jest długofalowy sukces. A jeżeli to jest, postrzegasz szczęście jako sens życia, to cały czas dążysz do tego, żeby być szczęśliwym.
Prawda.
I pojęcie szczęścia to jest chyba najbardziej subiektywna rzecz. To, co jest pojęciem szczęścia dla mnie...
No dla innego może oznaczać nieszczęście.
Tak. Pani, która reprezentuje pewną grupę wiekową, niekoniecznie tak samo byłam szczęśliwa z tego powodu, podejrzewam, nawet nie miałam powodów tego typu, jakieś 10 lat temu. Mhm. Małemu dziecku co wystarcza do szczęścia?
najeść się, wyspać i pobawić.
Takie bardzo malunie. No. Jak to kiedyś ktoś powiedział, nawilżać od góry i osuszać od dołu. Jest szczęśliwa. I to jest wszystko.
Prawda.
A wzrast, zobacz, nasze dobre potrzeby, bo tu też chodzi o zaspokajanie potrzeb, wzrastają wraz z wiekiem. Tak. I teraz jakby ktoś powiedział, Paweł, ja cię nawilżę od góry, osuszę od dołu, czy byłbyś szczęśliwy?
Znaczy, ta pierwsza część jak najbardziej.
Zależy jeszcze czym, tak, nawilżę.
Znaczy, to co powiedziałeś, a ostatnio tak mi się wypsnęło, takie sformułowanie rzuciłem w eter. Później sprawdzałem na Google, czy ktoś tego wcześniej nie powiedział. Okazuje się, że nie. Więc mogę sobie niejako przypisać ten aforyzm, taką
że
sentencję,
ty,
że to ja jestem autorem. Mianowicie powiedziałem, że względność rzeczy bywa bezwzględna.
Wow.
To jest moc.
Jakie to głęboko.
Nie?
Jakie to głęboko.
Dokładnie. Zobacz, brawo ja.
Brawo ty i zobacz, coś zostawiasz, ślad po sobie w tym momencie, poszło w eter i to będzie krążyło. Nie wiem, czy przypominasz sobie film dokumentalny, który był bardzo często transmitowany w momentach, kiedy była dyskusja, co jakiś czas się odnawia, obce cywilizacje, te rewiry, że jakiś sygnał wraca,
ktoś,
tak?
Ktoś nam SMS-a wysłał, tak? Z kosmosu.
Ale co się okazało, że ten sygnał, który do nas wrócił, to były nagrane przemówienia jeszcze sprzed II wojny światowej.
O, a to nie znałem tej historii.
Film, jest film.
A, film.
Jest
film, tak. Fabularny znaczy.
Tak, tak. I tam jakieś dokumentalne były takie wstaweczki, że...
A to wiem.
Że niby,
to
tak?
Pamiętam, no.
Tak. No i takie te wielkie talerze obracające się. No i co się okazuje, że wszystko to, co stanowi dla nas sens teraz, to, co stanowi gdzieś tam w przestrzeni cały czas tej naszej jaźni, przestrzeni emocjonalnej cały czas jest. To znaczy, jeżeli miałeś gdzieś tam, a miałeś, bo rozmawialiśmy o tym, szczęśliwe dzieciństwo, bo masz wspomnienia babci, wspomnienia tych różnych takich rytuałów wspólnych, to będzie rzutowało na całe twoje życie. Będziesz postrzegał też szczęście poprzez pewne kontakty z określonymi ludźmi.
Mm-hmm. No dobra.
Że są akceptowalne. Szczęścia się trzeba nauczyć. Inaczej, postrzegania szczęścia się trzeba nauczyć. Bo można do końca życia być takim smerfem marudą, że totalnie
wszystko
źle, nic mi się nie uda. Można. I tak robią nihiliści, ale o tym za chwilę. Pokażę ci później pewien schemat na podstawie hamburgera.
A, o to już hamburger, o przez żołądek do szczęścia. To
rzec się. Jak można postrzegać pewne elementy szczęścia? Ale tak, przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że nasze życie jest niepowtarzalne. Jest piękne mimo wszystko. A ta niepowtarzalność niech skłoni do tego, że nie możemy jojczyć całe życie. Nie możemy przez całe życie skupiać się tylko na momentach złych.
W Radiu Zielona Góra gadu gadu nocą. Gadu gadu nocą. Po północy rozmawiamy o wszystkim.
Piosenka Anny German, Los. Człowieczy los. Mhm. Pamiętasz ten fragment? Uśmiechaj się, do każdej chwili uśmiechaj, na dzień szczęśliwy nie czekaj, bo kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz.
Zazwyczaj kończymy cytatem, czyli to znaczy, że będziemy się zbierać.
Ale gdzie? Mam ich dzisiaj trochę. Mam ich dzisiaj trochę. No, życie nie mierzy się sumą oddechów, ktoś powiedział, ale z sumą chwil, w których...
Które zapiera dech.
Dech zapiera w piersi, tak. I to jest coś.
To fajne jest, to lubię.
Coś w tym jest, albo może w naszej naturze ludzkiej, żeby nie powiedzieć polskiej, bo się mówi, że Polak to narzekacz, tak, nadrzędny, ale w ludzkiej naturze coś takiego jest, że tych momentów szczęśliwych nie dostrzegamy. Daleko szukać. Najzwyklejsze wiadomości, jakikolwiek dziennik, żeby tutaj nie reklamować,
Boże,
ani żadnej stacji.
Nie.
Wiadomości. 98%, śmiem nawet stwierdzić, że
to
nawet...
To są złe wiadomości.
To są złe. Tu kogoś, tak?
Tak.
Tu tłuką, tu się tłuką, tu coś spadło, tu coś wylało i zobacz, tu jakaś wojna.
Tak.
Nawet jak się coś dobrego zadziało, to tak szybko to przemknie ta informacja.
No
bo
niestety
to jest,
nie sprzedają się dobre
wiadomości.
Nie
sprzedają się. Lubimy się napawać, sycić czyjimś, może czyjimś. No
znaczy
tak,
inaczej, może nie tyle się napawać, co
potwierdzać, że my nie mamy jeszcze tak źle.
Co pocieszać się, że inni mają... O, dobrze, że inni mają gorzej.
Czyli ja jeszcze
to jest
nie
chamstwo
mam
takie trochę.
Ale zdaniem. Mi się wydaje, że to jest taki instynkt samozachowawczy. Bo
znaczy, żeby nie zwariować,
żeby
tak?
Żeby się nie zdołować totalnie, tak.
Mhm.
Dobrze, ja mam źle, ale na przykład w klanie doktor Lubicz zdradza Lubiczową i no,
uwierz mi,
ludzie tym żyją.
No,
popularność pewnych programów, zobacz, tak? Te różne takie,
prawda.
Żeby tu tytułami nie rzucać.
To prawda.
Ale to uświadomienie sobie, że życie jest niepowtarzalne, wydaje mi się, że powinno nam już dać do myślenia w tym aspekcie, żeby nie, tak jak mówię, nie jojczyć, nie skupiać się na rzeczach złych, ale starać się postrzegać pewne elementy, które nam się zdarzają dobre, a zdarzają się codziennie. I Każdy odczuwa szczęście. Nie ma żadnego tego spójnego elementu. Nie istnieje jeden spójny dla wszystkich przepis na szczęście, ale kiedy to się dzieje taka sytuacja, że osiągnięcie, bardzo najczęściej osiągnięcie jakiegoś celu, jakiegokolwiek, to jest dla nas, dla wielu osób wyznacznik szczęścia. Co się okazuje? Cel osiągnięty.
A my wciąż jesteśmy nieszczęśliwi.
A my, kurczę, wypompowani, tak? Coś się zadziało, nie potrafimy się tym cieszyć. Nawet się mówi tak, że im dłużej do tego celu, moja babcia miała takie fajne powiedzenie, im dłuższe czekanie, tym lepsze śniadanie. Ale jak czekasz za długo,
to już się może...
Nie masz siły, jesteś tak wypompowany, ilość siły, w którą to włożyłeś, jesteś tak wypompowany,
takie
że...
Takie perlusowe zwycięstwo szczęścia. Takie,
nie masz siły się tym cieszyć.
Zrobiłem.
Na zasadzie, no kurczę...
Dobrze, tyle, że mnie to nie zabiło, nie?
Tak, kurczę, tyle siły w to włożyłem, że trudno, żeby się nie udało, tak? Dla prawie każdego, kogo spytam, czy dla ciebie wygrana w totka jest szczęściem? No tak.
Nie.
Ja pierwsze słowo bym powiedziała, no tak, ale dlaczego?
No ale właśnie, nie, bo widzisz, a ja mam
a ty,
taką,
że nie, no właśnie.
A ja mam taką, to ja od mojego szanownego kolegi się nauczyłem takiego podejścia troszeczkę anty, że tak powiem, nagrodowego w tym sensie. Zobacz, mnóstwo ludzi gra w tego totolotka, tak? Im większa jest akumulacja tam, tym więcej ludzi, może ja raz na rok nawet sobie zagram, tak? Bo jest tam 40 baniek.
I już mamy wizję. Dom, samochód,
wszystko,
wycieczki.
Tak, wszystko sobie wizualizujemy. Zagra tam tych kilka milionów, kilkanaście milionów ludzi, tak? Wyślę ten kupon. I później się okazuje, co, że jedna osoba wygrywa. I pozostałych tych naście milionów ludzi, tam 10 milionów ludzi, nie wiem ile gra, ma zawód. I czuję żal, tak?
Albo wygra piątkę, kurczę, czemu nie szóstkę? Ale wygrałeś coś, tak?
Bo nie ja wygrałem, tak? Wygrał ktoś inny.
Ale powiedz, co?
Zwróć uwagę, do czego zmierzam. Zwróć uwagę, że bardzo dużo ludzi, którzy tę szóstkę w totolotka trafili i te pieniądze wygrali, albo stracili te pieniądze, albo stracili życie nawet. Dlaczego? Przecież powinni być szczęśliwi, przecież mają to, o czym marzy większość z nas. Być niezależnym i mieć spokojne życie do końca życia.
Właśnie, ale czy to zapewnia niezależność? Jeżeli nie masz planu na życie, to choćbyś został multimiliarderem, nie jesteś w stanie tych pieniędzy ogarnąć. Ktoś kiedyś powiedział, moja koleżanka, słuchajcie, dajcie mi tam wygraną. Dzień.
Ja rozparceluję.
Tak, dwa dni dajcie mi i...
Widzisz, w psychologii też jest, na pewno o tym wiesz, o zasadzie wzajemności, że dążymy do wyrównania czegoś, a nikt z nas nie jest w stanie nikomu ani niczemu wyrównać takich pieniędzy.
Bo wiesz co, pojmujemy pieniądze jako samo szczęście, a jakbyśmy pojęli pieniądze jako środek do osiągnięcia celu, to zupełnie inaczej byśmy, inny stosunek
do
tego.
Ale ja myślę, że każdy by się z tym zgodził, że jednak pieniądze same w sobie szczęście nie dają, bo to co jest mieć pół tony, kurczę, papierków, które przy jednej solidnej dawce benzyny zapłonęłyby żywy, mogli mi poszły w atmosferę,
kurczę,
nic byśmy z tym nie mieli.
Paweł...
Spaliłabyś 100 milionów? Ja bym spalił.
Porozmawiamy po programie. Ja zdecydowanie, ale powiedz, że pieniądze szczęścia nie dają rodzinie, która wegetuje na granicy,
ale oczywiście, że dają.
Socjalnej, tak?
Znaczy dają zakupy, dają możliwość przetrwania.
Właśnie, możliwość przetrwania, ale czy samo szczęście? Ile razy było tak, że przykładowo, może teraz tak powiem, niepopularnie, ale ta bieda bardziej spajała.
Tak, bo to, że myśmy mieli mało, to myśmy się podzielili, bo wiemy, że to mało zaraz do nas wróci.
A ile razy było tak, że rodzice odchodzą, a rodzeństwo zaczyna się
o schedę. Za łby, tak
i
jest.
I wspaniałe siostry, bracia okazują się wilkami w owczej skórze, tak?
Wychodzą świnie z człowieka.
I rodzina się nie zna, rodzina się nie kontaktuje ze sobą.
I dlatego ja mówię, ja nie chciałbym po sobie zostawić jakiejś niewyobrażalnej jakiejś fortuny milionów, bo by się zaraz wszyscy o to pokłócili.
A co z tym taką chęcią gromadzenia naszą, tak? Że muszę mieć większe domy. No przecież na drugą stronę, dołączając do większości, tego nie zabierzesz.
Okej. Okay.
Pójdę
boso. No właśnie, człowiek goły przychodzi na ten świat i goły z niego wychodzi.
A jaki to jest problem, jak odchodzi i zastanawia się, co z tym mam zrobić?
I ja, szczerze mówiąc, faktycznie jest coś takiego, żeby mieć dla samego mania, tak? To dotyczy się nieruchomości
to jeszcze
szczególnie.
To jeszcze taki przedszkolny odruch, nie? Mam.
I co z tego?
Miałam takiego kolegę, który potrafił
panu... A jakiś głupi jest takiś nadal, nie?
Słuchaj, miałam takiego kolegę, ten to miał rozwiniętą potrzebę mania, który dali nam przepyszny budyń w przedszkolu. To do dzisiaj pamiętam ten smak truskawkowy i ten kolega, żeby nachapać się więcej, potrafił włożyć oślinionego palucha w trzy budynie. To moje, tak? I nikt więcej nie ruszył, a on
bo
po
się
prostu...
Brzydził, tak.
Tak, bo się brzydził. I jaka tutaj musiała być...
Łakomstwo.
Tak, a pani mówi, słuchaj, chcesz, to ja ci dam mu dokładkę. Ale on musiał mieć już teraz. I to nasze już teraz, że nie postrzegamy dalej, nawet nie chcemy postrzegać dalej, tak?
To jest pewnego rodzaju jakieś zaburzenie, patologia jakaś. Ja myślę, że tu...
Ale my to wszyscy mamy.
Czy ja wiem taką... Ja się z wiekiem nauczyłem cierpliwości. Mało tego. Ja się,
tak, to prawda.
Wiesz, czego ja się nauczyłem? Ja się nauczyłem jeszcze tego, żeby... Kiedyś byłem niecierpliwy, jak nie wiem co. Też chciałem mieć tu i teraz, już natychmiast. Ale ja sobie wyrobiłem taki nawyk, że okej, ja to mogę mieć już, ale ja sobie to będę miał na przykład jutro. A nic nie stanie na przeszkodzie, jeżeli ja sobie to odwlokę jeszcze o za 2-3
Masz takie samo zaparcie w sobie?
Tak.
Ja jestem niecierpliwa, ale nie w kwestii posiadania, tylko w kwestii... może dlatego, że jestem typowym sangwinikiem. W kwestii zobaczenia wyników moich działań już.
No nie, no to o tym rozmawialiśmy przy okazji.
Ale to nie potrafię czekać programu. I nikt mnie do tego czekania nie zmusi. Ja muszę wiedzieć, jaki jest wynik, jaki był odbiór i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o takie właśnie postrzeganie nagłego posiadania, osoby, które nigdy... Dlaczego te osoby, które od wieków miały fortunę, tak się... Od razu mi się przypomina serial, film Trendowata i Sfera, ta słynna, ale coś w tym jest, że osoby, które miały majątki od pokoleń, na nich po pierwsze nie robi, zobacz, wielu polityków, zwłaszcza za granicą, którzy mają majątki, oni bawią się w politykę nie żeby się nachapać, oni się wręcz zrzekają, ale władza.
Dokładnie.
Coś w tym jest, że masz pieniądze, masz władzę, tak? I są ludzie, którzy nie potrafią zapanować nad tą chęcią władzy. Te rodziny, które miały majątki od lat, potrafią, jak ja to mówię, zarządzać pieniędzmi.
Nocne Polaków rozmowy na 97.1 FM. Gadu gadu nocą w Radiu Zielona Góra.
To znaczy,
na nich
tak.
Nie robi wrażenia na przykład nagłe coś, tak? Że kolejny dom, kolejne...
Uczyć się zarządzać pieniędzmi, ale uczyć się też obcować z fortuną i mieć chłodną głowę przy tym. Ja na przykład wyznaję taką teorię, że pieniądz lubi krążyć. Pieniądz nie lubi zastoju.
Jeżeli, bycia w skarpecie.
Na przykład. Mhm. Jeżeli ktoś tych pieniędzy nie ma, to znaczy, że tak ma być. To znaczy, że tak musi być. I są ku temu jakieś, są tego jakieś przyczyny, ale są też tego jakieś plusy. Nie mam pieniędzy. Ciągle mówimy.
A żyję i radzę
ale,
sobie.
Ale zobacz,
tak?
Bo my tak mówimy. Ciągle jest takie, nie mam pieniędzy. Brakuje mi. Ciągle jest takie obwijanie jakby tych pieniędzy. Czemu te pieniądze nie chcą do mnie przyjść? A weź, postaw się, nadaj pieniądzom ludzkie cechy. Nadaj, jakby pieniądz był żywym człowiekiem.
Czyli dzisiaj mówię, obwiniam, nie przyszło do
obwiniam
mnie.
Obwiniam cię, nie ma ciągle tych pieniędzy. Gdzie są te pieniądze? Nie czułabyś się osaczona przez takie myślenie?
Wiesz co, przypominam się, to są 12 groszy.
Albo ktoś na przykład ciągle tłamsi, moje, ja chcę więcej
Scrooge
pieniędzy.
Taki.
Nie chcę tych pieniędzy wypuścić, dusi grosze.
Tak.
Nie czułabyś się stłamszona jak w klatce?
Znam takie osoby.
A widzisz. I ja na przykład powiem ci tak, odkąd przekonałem się do tej teorii, mogę poświadczyć swoją osobą, że to działa. Naprawdę działa. Pamiętam jak dziś. Miałem wyjechać któregoś razu na wybrzeże. Do Gdańska miałem pojechać. Zastanawiałem się, czy pojechać pociągiem, czy pojechać samochodem. Argumenty za samochodem były takie, że no w momencie mogłoby się tam skończyć to wydarzenie trochę w takich godzinach, gdzie nie miałbym pociągu i co ja wtedy z sobą zrobię, tak? Więc lepiej, ja stwierdziłem, że dobrze, wydam te pieniądze, nie będę żałował, pojadę autostradą jeszcze w dodatku ale będę zabezpieczony na wypadek nagłego powrotu, tak?
Bardziej mobilny.
Trochę wcześniej, bardziej mobilny, niezależny. Co się okazuje? Tylko zatankowałem samochód na stacji benzynowej, 15 minut później odebrałem zlecenia na łączną kwotę trzech tych zatankowanych benzyn, nie?
Czyli to było takie od losu zrządzenie,
To naprawdę działa. Nie ma co się bać wydawać pieniądze.
Tylko bo nie szaleć, one, tak? Nie przekraczać pewnych granic.
Ale szastanie pieniędzmi
najpierw
to też
opłaćmy
jest.
Rachunki, proszę Państwa.
Otóż to, szastanie pieniędzmi.
I kupmy jedzenie.
Szastanie pieniędzmi z kolei też nie kończy się dobrze.
Przemyślane.
Chodzi o to, żeby wydawać te pieniądze z uczuciem, żeby wiedzieć, że jeżeli ja idę i zapłacę za chleb, to dzięki tym pieniądzom zapłaconym za chleb ja przede wszystkim się najem, ale ktoś inny ma pracę, ktoś piekarz, który wypiekł ten chleb, on dostanie też wypłatę. Dobro lubi krążyć, pieniądz lubi krążyć, a z pieniędzmi to tak jak jest z wodą, wiesz, jak te bobry tam te żeremie budują i tak dalej, jak ta woda stoi, to kiśnie. I pieniądz też jak długo stoi, to też się psuje.
Traci,
więc
tak.
Warto
czyli
te pieniądze
takie,
puszczać w
wiem fetel. O czym mówisz. Na deptaku kupiłam za dosłownie przysłowiową złotówkę bukiecik, który był już przywiędnięty totalnie, ale radość na twarzy tej babulki, aha, która sobie tam dorabiała.
Ale widzisz, pamiętasz, co Jan Nowicki powiedział w filmie Sztos? Ja nie zbieram pieniędzy, ja żyję. Dużo zarabiam i dużo wydaję.
Czyli zmieńmy stosunek do pieniądza, nie jako szczęście, tylko środek, który dzisiaj może być mniej...
Szanujmy pieniądze, oczywiście, trzeba pieniądze szanować.
Wtedy będą szanować nas.
Wtedy pieniądze będą szanować nas i tym chętniej będą przychodzić.
Powiedz mi, kiedy osiągnięcie jakiegokolwiek celu nie przynosi ci poczucia szczęścia?
Kiedy osiągnięcie celu nie...
To, że za długo czekaliśmy, to jedno.
Nie, to jeszcze zależy, czy zależy jak długo, bo jeżeli na coś się czeka całe życie, 30 lat i na końcu, czy tam 50 lat, czy 60 lat, to w zależności od tego, kiedy my sobie zażyczyliśmy, żeby to chcieć, tak? Może być tak, że to już nas nie będzie cieszyć, ale może być tak, że to będzie coś niesamowitego. Ja bym tutaj tej długości nie demonizował. Tak.
W sumie tak, bo jak postrzegamy wtedy pracę sportowców, naukowców, tak, którzy czasami lata.
Wiesz, kiedy jest to deprymujące takie zwycięstwo? Kiedy tylko ty się nim cieszysz.
O właśnie, nie masz z kim.
Kiedy nie ma z kim się, albo inaczej, kiedy nikt inny nie rozumie tego zwycięstwa. O.
Dlatego właśnie po raz kolejny powtarzam, nasze dzieci, dla nas to może być nic, ale jak chwalą się jakimkolwiek swoim sukcesem, niech to będzie prosto napisana literka A.
Chwalić.
Cieszmy się.
Chwalmy świetnie. Dzieci, a nie się dziećmi.
Chociaż też, bo czasami często jest tak i zdarzało się, w moim otoczeniu, że rodzice byli bardzo zachowawczy, oschli i dziecko było pewne, nastolatek był pewien, bo to był on, że rodzice po prostu dla nich to jest nic, że ciągle za mało, takie dawali mu przekazy.
Taki wyrósł narcyz.
Ale o co się okazało? Z boku słyszał, słuchaj, ale twoi rodzice non stop się tobą chwalą. Ręce mu opadły, no jak?
No ale to nic nie daje.
On tego nie słyszał, tak? Jest taka u nas cecha, przypadłość ludzka bardzo, dążenie do doskonałości błogostanu i syndrom pod tytułem zawsze mogę być szczęśliwszy. Że to jeszcze nie jest to.
Znaczy, wiesz, ja tak mówię, że nigdy nie jest na tyle dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
Dobrze, tak, ale nie potrafimy się cieszyć, a to jeszcze nic, a to... Zobacz nawet komplement, jak się przyjmuje. Ładnie dzisiaj wyglądasz. A stara sukienka, gdzieś tam, coś tam i tak dalej. Już zaraz...
A to zależy. No. To są ludzie, którzy nie potrafią komplementów przyjmować.
Nauczyłam się już mówić dziękuję.
Tak.
Ale ciężko przychodziło.
Znaczy nie.
Zawsze był jakiś ale z mojej strony.
Podziękować można, ale co sobie w duchu człowiek pomyśli, to już inna bajka.
No to inne, tak. Ale ten syndrom takiego nienachapania się, jak ja to mówię, że zawsze mogę być szczęśliwszy, to jeszcze nie jest to. Przelatują nam chwile. Ile razy zdarza się tak, że w tym pędzie takim do sukcesu rodzice przegapiają pierwsze kroczki swojego dziecka, bo niania to widziała. Pierwsze słowo, tak. Niania usłyszała, tak? I to jest smutne. To jest smutne, bo to sene brati, nie?
No, niestety,
tak się mówi. W każdym z nas jest taki mały hedonista, który do tego Edenu tęskni. Ale pytanie, życie pozbawione takiego celu i skupienia się na samym wyznaczaniu celów nowych, na zasadzie, bardzo, powiem ci, o co mi chodzi. Mam kolegę, który świetne życzenia składa. Spełnienia marzeń i zrobienia miejsca na nowe. Takie, czyli samo wyznaczanie nowych celów
fajne.
Może być szczęściem samym w sobie. Bo ja fajnie, pamiętam, coś odfajkowałem, następna
jak
rzecz,
kiedyś,
tak?
Jak kiedyś jeden polityk drugiemu życzył: szanowny panie, życzę panu tego samego, co pan mi.
No, to mogłoby być w niektórych strukturach odebrane jako potwarz, powiedziałabym. Czyli ustalmy, że cel ma być środkiem do następnych dążeń, a nie kresem.
Fajnie jest to, co powiedziałeś, że fajne jest mieć te spełnienia marzeń i zrobienia miejsca na nowe. Genialna sprawa, muszę to zapamiętać i stosować w praktyce.
Dla wielu osób, dla ciebie też i nawet o tym, może nie masz tej świadomości, ja od pewnego czasu mam, szczęściem jest bycie przydatnym.
Ale oczywiście, no przecież to jest jedna z podstawowych potrzeb ludzkich.
Ale dużo osób nie zdaje sobie z tego sprawy.
Bycie komuś,
potrzebnym, przydatnym tak, że ktoś chce nas w swoim otoczeniu i że może bardzo dużo osób starszych, samotnych ma niezaspokojoną tą potrzebę
bardzo.
Przy
okazji wojny pokoleń rozmawialiśmy sobie o tym.
Tak. Ale też musimy sobie uzmysłowić, że taka przydatność nasza codzienna może się przejawiać w bardzo drobnych rzeczach, których my nie zauważamy, a inne osoby, nawet nie dziękując nam, spotkałeś się kiedyś z kimś, kto podziękował ci za taką rzecz, że ty zrobiłeś oczy, że w ogóle ktoś to zauważył i dla ciebie to było takie normalne, tak? Ktoś był niebowzięty.
Tak, bywały takie sytuacje. Ja nie potrafię powiedzieć, o co to
ja
było,
też
ale
nie,
wiem,
ale
że,
wiem
było
że bywały, tak?
No byłem zaskoczony, mówię, ale to proszę mi nie
to
dziękować.
To jest normalne, tak?
No dokładnie.
Każdy by tak zrobił.
Zawsze, a tu się okazuje, że jednak nie każdy,
tak? Możemy mieć wpływ na kreowanie własnego szczęścia, swojego i innych.
W Radiu Zielona Góra gadu gadu nocą. Po północy rozmawiamy o wszystkim.
Bo jest taka akcja i reakcja. Jeżeli coś zaczynasz, w ogóle boimy się zmian, umówmy się, boimy się zmian.
To prawda.
Zmiany, które są jakieś diametralne, zmiana mieszkania albo pracy w dzisiejszych czasach, gdzie rynek jest taki, jaki jest i umówmy się, że w pewnych latach kobieta i mężczyzna stają się niewidoczni, przezroczyści na rynku pracy. Wyznaczanie sobie realnych celów przede wszystkim, czyli nie takich, że na przykład wyjdę stąd i nie ćwicząc, nie cierpię biegać i to powtarzałam, narażę się. Uważam, że nikt mnie nie goni, więc biec nie muszę, ale jeżeli sobie założę...
Może jakiegoś zwierza za tobą puścić, wilka albo dzika.
Chociaż tutaj powiem, ostatnio biegłam na autobus PKS, który już prawie odjeżdżał i tutaj ukłon w stronę pana...
Kierowcy. Mojego
pana z WF-u, który mnie zmuszał w biegu na setkę.
Rozumiem.
Tak, ale wracając, nie lubię biegać, jeżeli ja sobie teraz założę, nie trenując, prowadzę tryb życia raczej aktywny, ale nie biegam i nagle sobie założę, widzę, że jest jakiś maraton na rzecz czyjś i wiem, że to będę tą osobą, gdzie ktoś powie, wygrała ta pani w czerwonym krawacie, to nie krawat, to język, także będę gdzieś kryła tyły i wiem, że raczej mogę nie dobiec, już zwiną metę, wszystko, a tutaj gdzieś
Agnieszka
leci, tak?
Na drugi dzień rano.
Więc jeżeli ja sobie taki cel wyznaczę, to ja na drugi dzień umrę.
Tak.
Dosłownie
znaczy, bo to jest, znaczy faktycznie realność celów, ja mógłbym sobie powiedzieć, że w przyszłym roku na księżyc polecam.
No ale Boże, mam być z tego powodu nieszczęśliwa, że nie pobiegłam w jakimś szczytnym celu. Zrobię to inaczej, tak? Ale wyrzutów sumienia z tego powodu nie mam, bo wiem, że jestem, no...
To znaczy inaczej, my musimy mieć świadomość też, że nie zrobimy wszystkim dookoła dobrze i nie zbawimy świata samemu
ale
w pojedynkę.
Ale wiesz, odkąd to tkwi? Ja jestem typową humanistką i miałam zawsze gdzieś tam z tyłu, że matematyka królowa nauk rzekomo, chociaż wszystkie uważam przedmioty są królową nauk,
tak.
Ale matematyka królowa nauk, że tylko matma się liczy, gdzie tam oscylowała, taką słabą czwóreczkę miałam i to jeszcze mówię, jak dobrze
naciągnięta.
Tak, jak dobrze się przyuczyłam dzień wcześniej. I zawsze, pomimo tego, że dostawałam wspaniałe oceny, olimpiady z polskiego, nie cieszyło mnie to. Znowu ta 3+,
smuciła cię trójka z matematyki.
Tak, bo wszędzie słyszałam, łącznie od mojego taty, również ukłony w stronę taty, że matematyka to przyszłość i on mnie widział w zawodzie księgowej. To był dla niego szczyt marzeń, w których ja mogłam, zawodowych w stosunku do mnie. I powiem szczerze, no bo miał rację, księgowa zawsze pracę znajdzie. Ale ja i cyfry...
To zamiast cytatów na koniec programu, to czytałabyś nam księgi rachunkowe.
Raczej by mnie tu nie było, podejrzewam.
Albo mam
alergię na cyfry, prawda. Cyfry mają alergię na mnie, nie gram w totka z tego powodu, no bo jak mają na mnie alergię, to co, przepuszczę tylko te złocisze. No i jaki mamy wpływ, dlaczego boimy się zmian, jaki mamy wpływ na kreowanie szczęścia swojego? Poprzez, ja przynajmniej, przetestowałam, tak jak ty mówisz, że też przetestowałeś w praktyce, drobne rytuały. Które, jeżeli dążę do jakiejś zmiany, to drobne rytuały w kierunku tej zmiany. Tak, na przykład nie mogę sobie założyć, tak teraz abstrahując, że za miesiąc będę 10 kilo lżejsza. No przy założeniu, że mogę nie doczekać tego miesiąca, no to może i bym była. Ale jeżeli ja dzisiaj wprowadzam rytuał codziennego jadania owsianki na śniadanie, no to już jestem bliżej celu. Uwielbiam. Spróbuj, a zobacz. Nie. To dam ci po programie kilka przepisów, które zaadoptujesz. Zobaczysz. Ale to jest taki rytuał, tak, który mnie przybliża do celu. Może zrobię tak, jak ty mówisz, ble, i nigdy nie osiągnę tego celu. Albo inaczej, bo będę się katowała na siłowni czy gdzieś. Czego też nie lubię. Wolę pływać. Ale no, takie drobne rytuały, które są naszą codziennością, one nas też przybliżają do celu, do szczęścia. A tak a propos, jeśli ci powiem rytuałów. Ale... Mam takie swoje codzienne. Leci jakiś głupawy serialik, ale mam tą godzinę razem z dzieciakami. Wiesz, o co chodzi. Oglądamy razem. Połowę nie rozumiem, bo przegadamy, ale jest ta godzina razem. Taki rytuał.
A propos, wiesz co, tych rytuałów, mi się przypomina ten monolog z końcówki Dnia Świra. Pamiętasz, jak tam Marek Kondrat?
Tak, ale końcówkę...
Do spania się szykował i wzniosłeś dumnie szaniec z tego rytuału. Po prostu nie można być niewolnikiem tego typu...
Nie.
Przepraszam, dupereli. Tak?
Nie można, niewolnikiem, nie można ale, być... ale drobne przyjemności sobie dawkować takie, tak?
Tak, znaczy inaczej, warto może nie tyle dawkować, co warto pewne rzeczy zauważać, które nam dzisiaj, mieszkającym w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku, wydają się oczywiste i niejako...
Nam wykształconym, rozwiniętym,
że
tak?
Mamy to, że mamy to dane z urzędu, że nam się należy i że...
Cele drobne ku osiągnięciu celu.
Nie, ja wiesz co mam na myśli? Mam na myśli to, że większość z nas, Polaków, ma dach nad głową. Większość z nas ma ciepłą, bieżącą wodę.
I dla nas
w
domu. To jest oczywiste. Nie dla nas to jest oczywiste. Tego, tak?
My urodziliśmy się w tym, że mamy internet, mamy komputer, mamy smartfona. A nie każdy to ma. I to, że my to mamy, że nam w tej chwili czołg nie jedzie po ulicy Kukułczej i nie wali tutaj dookoła, to jest dla nas oczywiste, a nie powinno być oczywiste.
A ktoś może postrzegać to, proszę, jakie oni mają szczęście.
I właśnie o to chodzi. Ludzie, ale z drugiej strony, ja też czytałem ostatnio artykuł na temat gościa, który książkę napisał, przedstawiając tam, nie powiem kto, bo nie pamiętam, nie skupiłem się na tym, bardziej mnie zaciekawiła ta historia, i że ludzie w takim na przykład Zimbabwe, gdzie bezrobocie sięga 90%, gdzie już zostało rozkradzione wszystko, co można było, już nawet nie ma czego ukraść, gdzie tamten świat ich codzienny stoi na krawędzi wojny domowej, oni zupełnie inaczej podchodzą do czegoś takiego. Dla nich to jest normalność w pewnym sensie. Oni są do tego przyzwyczajeni. Człowiek jest w stanie bardzo szybko się do czegoś przyzwyczaić. Tak samo do dobrego, jak i do złego, wydaje mi się.
Sytuacja nigdy nie jest wieczna, tak? Tak się mówi, że ktoś mi kiedyś fajne zdanie powiedział, po którym zdecydowałam się na wielką zmianę, bo chodzi o pracę w moim życiu, że nie wahaj się, a 4 lata podchodziłam do tego, wahaj się czegoś uczynić tylko dlatego, że wymaga to czasu, bo czas i tak upłynie.
Dokładnie. Dokładnie.
I to mi tak się kluło, w końcu stwierdziłam, że no mi czasu coraz mniej, więc wypadałoby coś zmienić. Dlaczego nie teraz, tak? Dlaczego
Oczywiście,
nie teraz?
Że tak.
I właśnie boimy się zmiany, boimy się tej próby, boimy się porażki, ale ja tłumaczę też osobom, które mają mniejsze poczucie własnej wartości, ja kiedyś miałam bardzo nikłe i wiem, jak to jest, że to, że odbiorą pewne jakieś negatywne, że porażki w życiu, tak, że będą ich spotykały, bo będą spotykały ich, tak, to jest normalne, to jest wpisane w nasze życie, ale nie możemy, może inaczej, zmieńmy pewne podejście, nie przeszkody, wyzwanie. I niczego nie odbieraj osobiście. Szef taki, a nie inny,
tak,
naskoczył w pracy, to znaczy, że on ma jakiś problem. To nie jest do mnie.
Znaczy, wiesz, to różnie może być. To każdą sytuację trzeba rozpatrywać, moim zdaniem, indywidualnie. Nie może być tak, że szef za każdym razem, jak się do nas o coś czepia, to znaczy, że nie ma racji.
Tak, tylko żeby pozostać w tej równowadze psychicznej, nie możemy na takiej zasadzie. Może inaczej. Dobra, zrobiłem coś nie tak, szef się czepnął, to okej, okay, raport jest nie tak, a nie ja, a nie Agnieszka, ja, jestem nie tak. A no wiesz, ile osób tak myśli?
Ale
ja
jestem do niczego, do luftu. I to jest właśnie masakra. I to jest masakra, no bo bardzo łatwo jest, bardzo łatwo jesteśmy w stanie czyjąś gdzieś tam samoocenę zniszczyć.
Zdeptać, tak. Kwestia, jak to ujmiemy, tak? Na przykład nie podoba mi się twój raport, ale odnoszę to tylko do raportu, popraw to, to, to i to i koniec, tak? Ale są osoby, które zwłaszcza ja poznałam w swoim życiu, to są osoby głównie starsze pokolenia, które piastowały jakieś ważne funkcje, mają taką postawę roszczeniową do życia i ludzi tak traktują troszeczkę, można powiedzieć, potrafią, jeżeli ktoś ma wysoką samoocenę, to tego nie odczuje, ale jeżeli ktoś ma niską i jeszcze taka osoba się do niego odezwie w sposób, jesteś dla mnie nikim, o, nie dosłownie tylko, a nie daj Boże jest jego przełożonym, no to
jest po wszystkim.
To jest straszne, to jest straszne.
Nocne Polaków rozmowy na 97,1 FM. Gadu gadu nocą w Radiu Zielona Góra.
Czyli przeszkody przekuwamy na wyzwania, nie odbieramy osobiście, tylko zrobiliśmy coś nie tak w pracy, ale to jest czynność, a nie my, tak?
Ważne też, żeby wnioski wyciągać z błędów, a najlepiej, jeżeli możemy się uczyć na błędach cudzych. To jest niewyobrażalne szczęście.
Obserwować,
tak? Niewyobrażalna umiejętność obserwowania i uczenia się na cudzych błędach. Jeżeli ktoś popełnił ten błąd, to nie znaczy, że ja go muszę popełnić drugi raz na przykład, albo kolejny raz.
Takie działanie prowadzi do tego, tak? Czyli wyciąganie pewnych wniosków. Ale jest jeszcze tak zwana potęga ponownej próby. Gdyby nie to, to tak jak mówię, za surowizną byśmy biegali z maczugą. No. Potęga ponownej próby. Nie udało mi się, nie sypię sobie, tak nie okładam się pejczem, nie wkładam włosienicy i popiołu na głowę nie sypię, próbuję jeszcze raz. Może nie tym sposobem, tak? Aż się w końcu uda.
Wiesz, czasami są takie sytuacje, szczególnie kiedy, nie wiem, jest biznes, gdzie masz ogromne nakłady finansowe i masz tylko jeden strzał, drugiego już nie będzie. I albo to wykorzystasz, albo nie.
To już jest ryzyko.
To jest ryzyko, ale
ktoś może powiedzieć, ale miał szczęście. No, czy ja na przykład mogę powiedzieć, że ktoś, kto wygrał, nie wiem, bieg, czy wygrał jakiś maraton, ma szczęście?
No, ma umiejętności szybkiego biegania i pracował na to, oczywiście. Natomiast my jako to, co powiedziałeś, że zajmuje czasami dużo czasu podjęcie pewnej decyzji, to, że my się boimy podejmować tych decyzji. Oczywiście, że tak, bo jesteśmy rozsądni i mamy świadomość konsekwencji tego, jeżeli coś pójdzie nie tak.
Ale zobacz, właśnie zawsze dopowiadamy sobie ten gorszy scenariusz.
Ale z drugiej strony...
Boimy się powiedzieć, że będzie super. Ale zawsze jest nie zapeszaj.
No,
nie?
Tak.
Będzie
tak,
super, wszystko jest okej, nie zapeszaj.
Dokładnie, natomiast to jest tak, że ja przywoływałem któregoś raza już tutaj postać Jacka Walkiewicza, psychologa i takiego mówcy, coacha, mentora. Parę rzeczy, które on mówi, mi się bardzo, bardzo podoba i kiedyś człowiek się bał i nie robił, a dzisiaj człowiek się boi i robi. Mhm. Umiejętność przezwyciężenia strachu to jest bardzo, bardzo wielka i nieoceniona wręcz umiejętność, bo my jesteśmy, może troszeczkę nie doceniamy siebie samych, może troszeczkę nie doceniamy tego, że jesteśmy rozsądnymi ludźmi, że trochę już na tym świecie się kręcimy i trochę już rzeczy żeśmy poznali w tym życiu i potrafimy,
coś wiemy,
mhm. potrafimy oszacować ryzyko, a mimo wszystko, mając te wyżej wymienione umiejętności, no nie podejmujemy się czegoś. I to jest straszne. Mhm. To jest straszne, że my nie
wierzymy
jesteśmy...
w siebie.
Tak, że nie wierzymy w siebie, że nie
ale
jesteśmy
w stanie. Ale to wychodzi,
wiesz,
jeszcze, jak ja to mówię, z dzieciństwa, gdzie też nas nie wierzono, tak?
No niestety.
Musimy sobie...
Wszystko zaczyna się w domu. Sukces i szczęście też zaczynają
wychowanie,
się w domu.
O czym też będzie tak. Za jakiś czas. Los nie daje niczego ponad miarę. Każdy mówi, że każdy dostaje tak i tak się
tak.
mówi, tak?
Chwilę temu o tym mówiłem.
Tak, to jest tak mądrość ludowa. Nie daje krzyża większego, niż człowiek udźwignąć, tak? Ktoś mógłby się ze mną sprzeczać, bo jakaś tragedia dotknęła. Myślę, że ma prawo się ze mną sprzeczać. Ja uważam też, że są pewne rzeczy, których ja bym może osobiście, personalnie, ja jako Agnieszka, nie zniosła. Aha. Nie dałabym rady tego udźwignąć.
Wszystko.
Ponoć człowiek nie papier, tak?
Człowiek
przyjmie
jest wszystko w stanie znieść.
Ale jakoś tak z obserwacji widzę, że te osoby, które los doświadcza bardziej, one są bardzo silnej konstrukcji. One potem mogą się załamać, ale są bardzo silnej konstrukcji. mają taką zdolność przetrwania. Nie mówię o przypadkach depresyjnych, gdzie naprawdę kogoś to dotyka, ale za jakiś czas się podnoszą z tego i są jeszcze silniejsi, jeszcze bardziej w sobie skupieni, tak? Nas tutaj troszeczkę też dobija takie coś przy poczuciu szczęścia, chcę czy muszę? Chcę coś czy muszę?
To, wiesz, ja, bo nic, nie zawsze nie, ja nic nie muszę.
Nie zawsze to rozróżniamy.
Ale ja nic nie muszę. To jest...
No wiesz, przychodzisz do pracy, chcesz czy musisz? A? Chcesz czy musisz?
Nic nie musisz.
No więc
nic
właśnie,
nie musisz. A co będzie, jeśli nie będziesz mieć pracy?
Dobrze, ale teraz ktoś ci powie, na przykład, chcesz, no taką jakieś marzenie, chcesz co?
No nie wiem, nie chciałbym. Nie
co,
wiem,
by ci, co by cię uszczęśliwiło, chociaż na krótką chwilę?
Teraz?
No teraz.
Nie, wycieczka do Belgradu.
No na przykład.
No.
Ale ja spytam, dlaczego by cię to uszczęśliwiło?
Bo ja się tam dobrze czuję, bo chciałbym tam zjeść sobie mięsko, tamtejsze.
I znów. A dlaczego?
No, bo smakuje.
I tak nieskończoność można,
no, może
tak?
Dlaczego? No tak. No.
I tak rozmawiamy i na przykład rozmawiałabym z kimś innym i wychodzi na to, bo chcę odpocząć od pracy. Załóżmy.
Na przykład.
Czyli nie jest twoim marzeniem wyjazd, tylko odpoczynek od pracy. I czasami, jeżeli coś bardzo chcemy i aż tupiemy w miejscu, że nie możemy tego mieć, bo mamy za mało środków, to słynne pytanie dlaczego. I tak kilkukrotnie czasami się wyjaśni, że to nie to,
to nie o to chodzi.
Nie o to chodzi, tak? I już się nie katujemy, że nie jesteśmy nieszczęśliwi, bo nie możemy czegoś mieć. Chcę, na przykład naczytałam się książek pani Musierowicz i chciałabym mieszkać w kamienicy, gdzie niestety... Druga strona niekoniecznie, tak? I teraz pytanie, czy w kamienicy, bo i tutaj wymyślam różne rzeczy, bo coś tam, czy dlatego, że kocham mu się
ale
robić,
ale zobacz,
nie?
Wróćmy, no. Wróćmy do tego momentu, kiedy mówiłem o pieniądzach i kiedy mówiłem o tym, że trzeba je wydawać z uczuciem, żeby nie skąpić, nie dusić tych groszy. I kiedy bardzo dużo ludzi mówi z takim obwiniającym tonem, obwiniającym te pieniądze, rzecz jasna, że ciągle nie mam tych pieniędzy, ciągle mi brakuje. Ale spójrz, co dzięki temu, że nie masz to, spójrz, co zyskujesz dzięki temu.
Jakąś umiejętność kreatywności, tak?
To nawet jakoś, nie chodzi o to.
Jak musisz kombinować, żeby przetrwać.
Ale nie, znaczy, to kombinacja, no już to taki bardzo skrajny przykład podałaś, jak tu kombinować, żeby od pierwszego do pierwszego wystarczyło.
Trzeba umieć, uwierz mi.
To trzeba umieć, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast jaki jest plus tego, że na przykład nie masz dużej fortuny? Spróbujmy sobie
mam prawdziwych przyjaciół.
O!
No to ma, to na pewno.
Dwa, nikt nie będzie dybał na moją głowę, się czaił, żeby
właśnie
mnie
mam
okraść.
Przyjaciółkę, ona nigdy nie chciałaby wygrać w totka, ponieważ boi się swoje dzieci.
Tak, żeby ktoś nie obrobił ich po prostu, albo jeszcze nie daj Bóg coś gorszego. Co mamy dzięki temu, że nie mamy wielkich pieniędzy? Mamy spokój.
Zasypiamy, no taki względny, tak?
Względny spokój.
Ale większy niż jakbyśmy je mieli, to prawda.
Ale nigdy, ja jestem przekonany, że 95% z nas, ludzi, zielonogórzan i tak dalej, nie zadaje sobie takich pytań.
Jakby nagle otrzymała fortunę, to...
Nie tyle, co, wiesz, nie zadaje sobie pytań, co ja mam dzięki temu, że nie mam.
No właśnie, to jest właśnie...
A spróbujmy poszukać czegoś dobrego w tym, że nie mamy.
Czyli to wynajdywanie plusów. I to jest właśnie to, co chciałabym powiedzieć
ja wiem,
na temat...
Staszyńskiemu łatwo mówić, bo to
z
pozycji teoretyzowania sobie do mikrofonu. Ale ja powiem, że ja nie zawsze tak umiem. Ja jestem z tych narzekających niestety. Ale tego typu to, że my sobie tutaj...
Się.
To, że to my sobie tutaj dzisiaj o tym, o tym powiemy, to mnie skłania samego siebie, żeby weź ty się gościu zastanów.
Powiedziałem, poszło w eter, czas wystosować.
Bo, no dokładnie, bo to będę hipokrytą, jeżeli ja będę tutaj dobre rady sprzedawał, a sam się nie będę tego stosował.
Ciężko jest.
Ale oczywiście.
Bo ciągle mamy gdzieś takie poczucie niedosytu, tak? Niedostatku. Ale codziennie rodzimy się na nowo. Fajne usłyszałam takie naprawdę budujące stwierdzenie. Jeśli się dziś obudziłeś, to Bóg z tobą jeszcze nie skończył.
I wiesz, i wracając, widzisz, no. I wracając do tego, co powiedziałem. Dach nad głową, nie ma wojny, ciepła woda z kranu leci.
I prawdziwy przyjaciel.
To już mamy lepiej niż 90% ludzi na świecie.
Aż 90?
No, chyba.
Proszę.
Tak mi się wydaje.
Jeżeli chodzi o to, codziennie rodzimy się na nowo, czyli jeżeli otworzyłeś te oczka, to jest dzień, w którym możesz coś zmienić na lepsze, zawsze. Ja mam nawet przy budziku ustawione takie hasełko, to będzie dobry dzień. Jaki jest, taki jest, jaki był, taki był. Ale jak rano na to patrzę, no fajnie, zawsze lepiej to wygląda niż alarm, napis,
albo
nie?
Dziś będzie najlepszy dzień twojego życia.
Wolałabym, żeby zawsze był przed.
ale każdy kolejny znowu będzie najlepszy. Rozumiesz, o co chodzi?
Chodzisz.
To jest taka gra słów.
Bardzo...
To nie znaczy, że następne będą gorsze. Tak, każdy kolejny będzie jeszcze lepszy.
I oczekujesz tego bycia.
Ale myślę, że sami możemy sobie to... Sobie byt określa świadomość, czy świadomość określa byt. Wiesz, to jest pojedynek filozofów od tysięcy lat, tak? Ale wydaje mi się, że mimo wszystko jednak w głowie możemy sobie troszeczkę dobrego zrobić.
Jest balsamiczna moc upływającego czasu.
Nie. Czas nie leczy rany.
Nie leczy, czas, ale jest zabliźnia.
Czas potrafi sprawić...
Ciśnij przycisk, to minie.
Czas potrafi sprawić, że troszeczkę inaczej podchodzimy
tak,
do bólu.
Tak, ale nie jesteśmy, może inaczej, on nie eliminuje, on zabliźnia. Już nie jesteśmy tak rozdarci, możemy funkcjonować, tak ja mówię o takich najbardziej traumatycznych przeżyciach. Pytanie, czy za kilka lat coś nam się wydaje, bo są różne, są traumy, są poważne rzeczy, które się dzieją, ale są też mniej poważne, które urastają w naszym umyśle do rangi traumy. I zadajmy sobie pytanie, to co kiedyś mówiliśmy, czy za kilka lat to będzie miało znaczenie? Czy w ogóle jest to...
No, wiesz, ja podejrzewam, że każdy z nas przeżyło coś, co mogło nie mieć, nie mieć znaczenia za kilka lat.
I co będzie miało całe życie, tak.
Albo coś, co będzie miało całe życie.
Ale twój stosunek się do tego zmieni.
Mało tego, i powiem ci coś jeszcze. I przed nami, przed każdym z nas, tak jak my tu siedzimy sobie w studiu i ci, którzy nas słuchają, to przed każdym z nas, przynajmniej jeszcze po jednym z wydarzeniu z takiego katalogu.
Tak, i wiem, o czym chcesz powiedzieć, to prawda. To prawda. Pytanie, każdy dzień będzie łatwiejszy. W sensie powrotu do... Nagle się wstajesz rano, dziwisz się, tak?
W Radiu Zielona Góra gadu-gadu nocą. Gadu-gadu nocą. Po północy rozmawiamy o wszystkim.
Kurczę, słońce znowu weszło, a nie miało prawa. Bo ja się czuję tak czy tak,
no,
tak?
No.
I jednak zaczynamy pomału tak do świata, w cudzysłowie, żywych wracać. Ale to jest właśnie to, że się uczymy też od innych przez obserwacje, to co mówiłeś, czym inni potrafią się cieszyć, ale też musimy nauczać, czego pragniesz, czego ty pragniesz.
Znaczy mówienia otwarcie o swoich potrzebach i oczekiwaniach?
Też, ale dam ci taki przykład.
Albo o świadomości celów po prostu.
Tak, ale dam ci taki przykład. Ciągle dostajesz nietrafione prezenty. Uśmiechasz się, szczękasz się, zakładasz je na półkę, tak? I masz wazoników chińskich i innych tego typu rzeczy po prostu. No nie możesz, bo babcia na przykład przychodzi co drugi dzień, patrzy, czy bibelot jest odkurzony, tak?
No nie.
Jak powiesz, że och, w tym roku chciałbym, dążę, zbieram na, albo coś i tak dalej, no to jest więcej niż pewne, że dostaniesz ten trafiony prezent.
Dostaniesz bilety Narodowego Banku Polskiego. Z wizerunkiem króla.
Jeżeli dla kogoś to jest wyznacznik szczęścia, to jeżeli powiesz, że chcesz takie coś, to myślę, że ktoś kiedyś powiedział, że powiedz wszechświatowi, czego pragniesz, a cały wszechświat się spręży do tego, żebyś to dostał.
To coś, jakby tak niczem pociągnie.
Coś takiego filozoficznego, tak. Ale ja to przerobiłam w praktyce jednej młodej osobie, która była hejtowana w szkole. Powiedziałam, słuchaj, powiedz o tym otwarcie, bo może te osoby nie wiedzą, że sprawia ci to przykrość. W życiu to specjalnie. Spróbuj.
Nie.
Wiesz, że faktycznie.
No właśnie.
I pierwsze to było takie zacukanie. Przepraszam, ja nie wiedziałem, że aż tak to odbierasz. To jest tylko głupi żart.
No.
A osoba była wcześniej mobbingowana i tak dalej, ale tak. O tym też kiedyś porozmawiamy. Trzeba werbalizować nasze pragnienia. Jeżeli coś sprawi ci przyjemność, szczęście i ta osoba będzie mogła to spełnić, a chce, bo jest dla ciebie osobą bliską i chce cię uszczęśliwiać, po prostu jej to powiedz.
Warto
to,
o tym mówić, oczywiście,
to nie jest takie głupie jakieś powiedzenie,
ale
że chcesz.
Ale wiesz co, znowu wrócę do Jacka Walkiewicza, bo tutaj aż prosi się, żeby powiedzieć to, o czym gdzieś tam podczas którejś prelekcji Jacek mówił.
Że?
My mamy tendencję taką do zabierania sobie zasług. Jeżeli coś wyszło pozytywnie po naszej myśli, to mówimy udało się. Ale nie mówimy ja zrobiłem, my zrobiliśmy.
Mm-hmm.
My tego dokonaliśmy. Mówimy udało się. Ale z drugiej strony...
Komu
się udało? Właśnie. Mm-hmm. Ale z drugiej strony, jeżeli mówisz nie udało się, to odrzucasz od siebie odpowiedzialność za to. Czyli wiesz, to trzeba na to patrzeć z dwóch stron, prawda?
No tak.
Kiedy jeżeli mówimy o, nie wiem, rzucam, o ramówce Radia Zielona Góra, tak, że została dobrze przyjęta, to nie jest to, że się udało, tylko my to zrobiliśmy.
Przedyskutowaliśmy, tak.
Przepracowaliśmy, rzucaliśmy się sobie do gardeł i negocjowaliśmy różnego rodzaju elementy, ale my to zrobiliśmy. I to nie jest się udało, to nic nam nie zrobiło nagle dobrze, tylko po prostu to jest nasza praca. I tyle.
Uda się nam może urlop i pogoda, tak? Której nie jesteśmy w stanie przewidzieć nad Polskim Morzem na przykład.
Dokładnie.
Jest takie powiedzenie, uważaj o czym marzysz, bo może się spełnić.
Tak, pewnie, że tak. Uważaj czego chcesz, bo możesz to dostać. No, stary
zanim czegoś zachcemy, to pomyślmy sobie, jakie będą konsekwencje tego. Czy raczej nie stracimy na tym, że to w końcu dostaniemy? Czy nie wykasujemy...
Przepraszam, ale tak? Przypomniał mi się taki dowcip, który powiem ci po programie. No,
że wykasujemy znajomych, bo tak bardzo do czegoś będziemy dążyć, że zaniedbamy kontakty, zaniedbamy nasze emocje, jakieś relacje wspaniałe i tak bardzo będziemy czegoś chcieć, że położymy wszystko inne. I wtedy jak dostaniemy to, co chcieliśmy, okaże się, że to nie jest jednak to, tak? Mamy pomoc motywacji, potęga nadziei. Mówi się, że jest matką głupich. Myślę, że nie.
Ale matkę trzeba szanować, prawda?
Nadzieja to jest to, co wiele osób trzyma na powierzchni. Mhm. Wydaje nam się, że jesteśmy... Fajne, usłyszałam kiedyś takie powiedzenie, że wydawało mi się, że jestem na dnie, dopóki nie usłyszałem pukania od spodu.
Tak.
Zawsze sobie to powtarzam, jak wydaje mi się, że coś jest nie tak i na drugi dzień się okazuje, że faktycznie moje... Bo ja jestem taki kubuś fatalista trochę, że jak myślę w przyszłość, to zawsze ten plan trochę gorszy. Aha. I uczę się tego nie robić.
Czy wolisz się mile zaskoczyć, niż niemile rozczarować.
Dokładnie tak. I nauczyłam się jednej rzeczy. Okazywać wdzięczność, co to znaczy? Mhm. Zasypiając, staram się pomyśleć o 5 rzeczach, tylko 5 i aż 5, które były fajne w czasie danego dnia.
Pozytywnych rzeczach tego dnia. To
ciężko
fakt.
Byłoby mi 2 wymyśleć wcześniej.
Tak, a tu się okazuje.
A wiesz dlaczego? Bo zaczęłam zwracać uwagę na rzeczy małe.
No, drobne rzeczy, tak. No, naucz się cieszyć z drobnych rzeczy.
Czyli te nasze lody słonekarne.
Tak, proszę panią.
To, że jest tak pięknie.
Tak,
o północy. Złota Polska, tak. O północy te szeleszczące liście, które szeleszczą za tobą i się obracasz, jak wracasz do domu, tak? Ale to jest piękne. I ja myślę, że taką strefę bezpieczeństwa trzeba sobie, zwłaszcza te osoby, które mają, ja tak miałam, tendencję do zasypiasz i problem ci się nagle przypomina jakiś. I już po spaniu. Ja mam swój sposób na to, ale każdy może mieć inny. Trzeba wyczarować taką strefę bezpieczeństwa i myśleć o czymś przyjemnym. Ja wracam do dzieciństwa. Ja wracam do dzieciństwa, odwiedzam te place, te osiedla, tych ludzi na obozy, na kolonie i tak sobie po prostu wracam do dawnych spraw, dawnych rzeczy. Tych osiedli już na przykład nie ma w tej formie, co były.
Tak.
Jakieś baseny gdzieś tam na dawnego Zubrzyckiego, co były i się człowiek taplał w 10 centymetrach wody i jakiś szczęśliwy był. I staram się właśnie myśleć o tym, ale każdy taką strefę bezpieczeństwa może sobie wyczarować. To może być taka Narnia jego, taki, nie wiem, wejść, jak to teraz na fali polecimy najnowszych filmów, Awatar, tak?
Pod gruszą.
Tak.
Coś tam, prasłowiańska grusza.
Tak, Awatar też nie powstał bez przyczyny.
No.
To są pragnienia ludzi, tak, żeby znaleźć się w takim Edenie, w takim raju. No i jeżeli mamy taki problem z tym, co zrobić dalej, tak, żeby do tego szczęścia naszego bardziej lub mniej ułudnego dojść, po prostu zróbmy następny krok. Spróbujmy dalej.
No.
Nie cały czas myślę, że chciałabym mieć super pracę, chciałabym mieć, chociaż poprowadzić jakiś program w radio. Przyszłam i trułam. W konkursie wystąpiłam.
Nie, przepraszam, nie trułaś, tylko napisałaś maila i już.
Ale odważyłam się, nawet nie wiesz, ile przed tym wyśli.
Tak?
Tak.
A proszę, tu jesteś już i od kilku programów z powodzeniem sobie.
Bo gdzie? Na żywo
sobie.
Ja się ośmieszę, ja coś palnę. No trudno, no to się ośmieszę, palnę. Jestem tylko człowiekiem, ale to ty mnie tego nauczyłeś.
No,
opowiadając o swoich początkach, tak? No, jest taka zasada, że kto nic nie prosi, nic nie dostaje. Zgadzasz się z tym?
Czy ja wiem. Ja nie lubię prosić. Naprawdę. Trudno mi przychodzi.
Bo to nie jest łatwe.
Poproszenie.
Nas zabija taka
jestem
duma.
Jestem niedoskonały. Pod tym względem. Pod wieloma względami jestem doskonały, ale pod tym niestety nie.
To wyobraź sobie, musisz przyjść na spotkanie z szefem i jest 5 minut, a nagle ci samochód harczy.
Ja nic nie muszę.
Do opatrzności wysyłasz, matko, niech on zapali, niech on...
Nie.
To jest taka prośba, wiesz, w przestrzeń, tak?
Nie.
Spokojny jesteś. No najwyżej się spóźnię. Zwalę standardowo na kolki.
Nie,
bo teraz
zadzwonię i powiem, że będę za 15 minut, a nie za 5. No,
ale jak na czymś bardzo nam zależy, to często wnosimy te prośby tak do opatrzności, w zależności kto gdzie, tak?
Kto gdzie wnosi.
Kogo gdzie nosi, tak. Do opatrzności, nie wiem, w eter, gdziekolwiek. I zazwyczaj zaczynamy wtedy zdawać się na jakąś łaskę, zrządzenie losu, tak?
Albo zdejmować z siebie odpowiedzialność.
A wierzysz, że najlepsze jest jeszcze przed tobą?
Ja mam taką nadzieję.
Ja to wiem,
I,
a ja to
i,
wiem.
I no, nie chciałem mówić, że jestem o tym przekonany, ale...
Dlaczego? Ja jestem o tym przekonana i mówię o tym głośno. Najlepsze jeszcze przede mną. Świetne, mnóstwo rzeczy się zdarzyło, ale te naj przede mną. I to jest taki motor.
To się w pewnym sensie zawiera w tym, że dzisiaj będzie najlepszy dzień twojego życia. Tak myślę, że to jest tożsame, myślę, takie stwierdzenie.
No, dzisiaj się już zaczęło, więc myślę, że możemy mieć taką nadzieję, tak? Powiem tak, widząc po sobie, po życiu dotychczasowym, doszłam do jednej konkluzji. Nie wolno się traktować zbyt poważnie.
W ogóle życia nie można traktować poważnie.
Bo nikt oprócz ciebie tak nie myśli tak poważnie o tobie. Taka jest prawda. A my się widzimy w tym krzywym lustrze, tak? I to też nas unieszczęśliwia.
Ty, to jest mądre to, co powiedziałaś, widzisz?
Mamy się pogodzić z przeszłością, nawet tą trudną. Bo jeśli się nie załatwisz, przeszłość już była, już nic nie zmienisz.
No to prawda.
To już było. Żeby wystartować, albo żeby chociaż tą teraźniejszość, właściwie tylko teraźniejszość jest do zmiany, bo przyszłość jest wynikiem teraźniejszości,
otóż
tak?
To.
Więc tu i teraz jest najważniejsze. To, co robisz teraz, rób z pasją, rób z sercem.
Nie patrz w przeszłość, bo przyszłość cię znienawidzi.
Tak, nie czekaj, działaj tu i teraz. I zawsze jest dobry czas
moment
na zmiany. Podobało mi się powiedzenie bohatera jednego filmu o kresach naszych, który powiedział, kogoś tam obsztorcował, że nie mów mi, że są inne czasy. Czasy zawsze są inne.
Tak.
Wiesz, o kogo mi chodzi. Nie gadaj mi tu, że są inne czasy. Czasy zawsze, bo ktoś się usprawiedliwiał.
Czasy zawsze
nie?
są inne.
Czasy zawsze są inne.
Dokładnie.
I myślę,
to tak jest, że my tak, dobra, to poczekam jeszcze trochę, załatwię ten temat tutaj z tym i z tym, to troszeczkę odpocznę i później jak już odpocznę, to coś zrobię. A nie, to nigdy nie jest. Czasy zawsze są inne. Dokładnie.
A propos tego odpoczynku, moja babcia, kiedy miała dzień taki, że padała na twarz, ja bym to określiła nawet gorzej, patrząc, jak jest zmęczona, padała na twarz, zawsze zasypiając, dzisiaj to był dobry dzień.
O, właśnie.
Bo się narobiła.
Tak.
Czyli to jest też takie bycie użytecznym, tak, że coś się zrobiło.
Nocne Polaków rozmowy na 97,1 FM. Gadu gadu nocą w Radiu Zielona Góra.
Jeżeli chodzi o takie też wyznaczniki szczęścia, mam takie coś czasami, jak idę przez, załóżmy, piękne słońce, park, złota polska jesień i tak dalej, i nagle mam taki, ale to jest taka iskierka, takiej dziecięcej szczęśliwości. Nie wiem, czy to doświadczasz to czasami. Chciałabym, żeby trwała dłużej, ale to są takie iskierki.
No, chyba trwa.
Ale zaczęłam je zauważać. I wiesz, wydłużam ten czas odrobinę przez to, że zaczynam smakować, wąchać, obserwować, oddychać świadomie.
To jest istotna sprawa.
Na przykład, zobacz, tutaj siedzimy, rozmawiamy, ile jakaś tam suma oddechów poszła.
Tak.
Masz świadomość ile? Nawet nie zauważyłeś, że
oddychasz. Nawet nie zauważyłem. A czasami warto pozauważać.
A zobacz, jedziesz w góry, przepiękne otoczenie, robisz takie...
Szwajcaria, to się oddycha.
Nasze polskie też są piękne. I mi się marzą Bieszczady. I to też dlatego, że spędziłam tam wspaniałe lata.
No, przypomniała mi się ta z filmu Szwajcaria pod Łodzią. Tu to się oddycha.
No tak. Ale mówię, to są właśnie takie świadome rzeczy, małe rzeczy. Nauczmy się cieszyć z małych rzeczy, a stwierdzimy, że jesteśmy może nie tyle mega szczęśliwi, ale zadowoleni.
Przynajmniej lepsi.
Zadowoleni.
Przynajmniej bardziej zadowoleni.
Jak zbudować szczęście w pracy, szczęście w związkach? No jest to chwila wyciszenia, nam pomoże rozwiązać wszystkie problemy. Jeżeli chodzi o szczęście w pracy, ktoś kiedyś powiedział, że największą szansą na szczęście jest edukacja, jeżeli chodzi o zawód. Ale...
Czy ja wiem.
Ale nie edukacja, bo my postrzegamy tak, kto jest szczęśliwy. Ja byłabym szczęśliwa, gdybym miała tą piątkę z matematyki, a całe dzieciństwo byłam, niestety załamana, że nie. Ale metodą na uczynienie ucznia szczęśliwego jest to, żeby dać mu przede wszystkim realizować się w tych
obszarach,
przedmiotach,
które lubi.
Moimi ulubionymi to był polski i plastyka. Tutaj chodziłam na kółka, poświęcałam swój czas prywatny. Uwielbiałam to robić.
Zupełnie cię nie rozumiem.
No jakżeż?
Moimi ulubionymi była fizyka i chemia.
Nie WF?
Nie. A czemu WF? Czy ja wyglądam, jakbym na WF-ie ćwiczył? Proszę cię.
No, wyglądasz.
Nie, ja na WF-ie to ćwiczyłem, tylko że to ostatnio tak mam zwolnienie z WF-u.
I teraz część młodzieży, która, zwłaszcza żeńskiej, która właśnie kombinuje ze zwolnieniami, nie. Mamy autorytet.
Tak.
W tym przyznał się.
Nie, to nie my.
Ale serio ścisłe?
Tak.
Bo?
Bo lubię.
bo
lubię logikę, lubię jak się tam coś dodaje.
No to jesteśmy na dwóch biegunach i dlatego nam się tak dobrze rozmawia, każdy ma
swoje
racje. Ale
z racji zawodu wykonywanego, no jednak humanista, z takimi elementami ścisłości.
No żeby szefować i ogarniać, to musisz mieć umysł ścisły. A ja to jestem wolny elektron, który leci tak na takim, tak, na takim lajfie, tak,
tak
jak mówisz.
Jest.
I jeżeli tak to przełożymy na pracę, czyli robisz to, co lubisz, to się staje twoją pasją. To nie jest twoja praca w tym momencie,
tak? Się
tak?
Mówi, że pokochaj to, czym się zajmujesz, do końca życia nie będziesz musiał pracować, nie?
No to, czym się zajmujesz...
To jest pewne... To
ale
ma
jest
pewne,
możliwe. Wiesz,
to ma
jest
w pewnym
możliwe.
Sensie sens, ale w pewnym sensie nie ma.
Wiesz co, praca musi mieć sens, ale przede wszystkim jak masz... Jak masz zajęcie, które licuje z twoimi umiejętnościami, ani za wysokie wymagania szefa, ani za niskie, bo za niskie też depromują, tak?
Hmm.
O związkach powiemy sobie kiedy indziej.
Kiedy indziej.
Kiedy indziej, tak. Ale szczęście wynika z nas, ze środka. Musimy odnaleźć je w sobie, bo jeżeli nie odnajdziemy w sobie, to nie odnajdziemy w świecie, który nas otacza, a jest naprawdę piękny. Przeglądamy sobie foldery z dalekich krajów, z dalekich miast. W moje ręce wpadł folder kiedyś, polskie, tak? Zamki, jakieś ruiny, co w tym pięknego, ale przedstawione tak pięknie. Dostrzeganie małych rzeczy, pajączek, zbliżenie, kropelka wody. Fantastyczne, fantastyczne zdjęcia. I mówię, kurczę, ja mieszkam w pięknym miejscu.
A niektórzy powiedzą nienormalni jacyś.
Bo palmy, bo tylko palmy, biały piasek, tak? I drink z palemką. No, przeszkadza nam w osiąganiu szczęścia porównywanie, ciągły niedosyt, taki nakręcony.
No, ale moglibyśmy jeszcze długo.
Nihilizm. Ale obiecałam o tym na koniec, o tym hamburgerze.
Hamburger, właśnie.
Jak porównać szczęście? Tak szybciutko przeczytam. Jeżeli chodzi o pierwszy archetyp szczęścia, reprezentował hamburger, do którego z jedzenia niedawno się przymierzałem. Smakowity, niezdrowy hamburgerek. Zjedzenie go przynosiłoby mi natychmiastową korzyść, ponieważ na pewno bardzo by mi smakował, ale też uszczerbek w przyszłości, gdyż w konsekwencji poczułbym się nie najlepiej. Natychmiastowa korzyść oraz uszczerbek w przyszłości to charakterystyczne cechy hedonizmu. Hedonista żyje zgodnie z maksymą: szukaj przyjemności, unikaj cierpienia. Hedoniści żyją chwilą. Drugi hamburger, jaki przyszedł mi na myśl, to całkowite pozbawiony smaku wegetariański burger, widzę twoją minę, złożony wyłącznie z samych najzdrowszych składników. Taki hamburger przyniesie mi z pewnością korzyść w przyszłości, ponieważ na takim wikcie będę zdrowy, lecz tak samo pewne jest to, że oznacza on natychmiastowy uszczerbek, bo za grosz nie będzie mi smakował. Jego odpowiednikiem jest archetyp uczestnika wyścigu szczurów, który teraźniejszość podporządkuje przyszłości, poświęca się i cierpi teraz, aby osiągnąć określoną przyszłość. Tak? Korzyść na przyszłość. Był też trzeci hamburger, najgorszy z możliwych. Niesmaczny, niezdrowy, nie dość, że zjedzenie go nie sprawia mi najmniejszej przyjemności, więc doświadczam natychmiastowego uszczerbku, to jeszcze grozi mi uszczerbek w przyszłości, ponieważ jest on wyjątkowo niezdrowy. Taki hamburger przypomina postawę nihilisty. Wszystko jest złe i tak dalej. Archetyp ten odnosi się do osób, które utraciły chęć życia, które ani nie potrafią cieszyć się chwilą obecną, ani nie wyczekują radośnie tego, co ma nadejść. Rzeczone trzy archetypy nie wyczerpują jednak wszystkich możliwości. Został mianowicie jeszcze jeden hamburger. Gdyby tak istniał hamburger, który byłby tak pyszny jak ten, którego ostatecznie nie zjadłem, a do tego tak zdrowy jak rasowy wegetariański, taki, który zespalałby korzyść natychmiastową i przyszłość. I takiej umiejętności zespolenia teraźniejszości z przyszłością, a tym samym osiągnięcia szczęścia, życzymy Państwu.
Kłaniają się nisko.
I niech się hamburgery przyśnią, te najzdrowsze.
Kłaniają się nisko.
Agnieszka Sobiek.
Paweł Ptaszyński, dziękujemy, do usłyszenia.
Gadu, gadu nocą w Radiu Zielona Góra. Więcej rozmów po północy znajdziesz na rzg.pl.